plenerowym Studio Popołudnia Wnet. Lekko się zachmurzyło i robi się taka aura, jakby miało popadać, ale liczę, że to tylko przejściowe kłopoty i że nie trzeba będzie się szybko ewakuować gdzieś pod dach, gdzie nie dociera deszcz. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy aura przeszkodzi nam w spokojnej realizacji audycji. Równe napięcia, może nawet większe napięcie i niepokój panuje w polskiej polityce. Czy będą wybory prezydenckie, czy ich nie będzie i w jakim terminie się odbędą. Mam nadzieję, że w tym gąszczu spekulacji i niepewności pomoże nam się połapać dobry politolog przy telefonie, profesor Rafał Chwedoruk, politolog właśnie Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
To mamy dzisiaj kolejne informacje. Senat przekłada pracę. Są poprawki, aby wybory odbyły się po 6 sierpnia, czyli po upływie kadencji Andrzeja Dudy. O co chodzi opozycji w tej chwili i w jaką grę gra PSL z SLD i z Platformą? Razem albo oddzielnie?
No nie ulega wątpliwości, że choć interesy wśród poszczególnych partii opozycyjnych, ba nawet czasami wewnątrz nich, bywają rozbieżne, to dla głównego nurtu opozycji odbycie wyborów teraz jest obarczone dużo większym prawdopodobieństwem porażki, aniżeli odbycie takich samych wyborów za kilka albo jeszcze lepiej kilkanaście miesięcy, albowiem sytuacja pod każdym względem ekonomicznym i politycznym w skali ponadnarodowej jest bardzo trudna do przewidzenia, a w tej chwili mimo postępów kampanii głównego kandydata opozycji faworytem elekcji wciąż pozostawałby Andrzej Duda, więc należało się spodziewać od początku takiego scenariusza, że dopóki będzie istniał chociaż cień możliwości prawnych i politycznych przełożenia wyborów poza obecny rok kalendarzowy, albo przynajmniej przez czas kilku miesięcy po pandemii, to główne siły opozycji będą z tego korzystały, a nawet ci spośród opozycji, którzy nie są tak bardzo zainteresowani, jak i główny nurt, no mogą przy tej okazji próbować wygrać różne drobniejsze sprawy dla siebie, zaznaczać swoje istnienie w kuluarowych politycznych negocjacjach.
Ale to jest czysta gra na to, odwleczmy wybory, bo każdy tydzień to jest tydzień kryzysu, a w czasie kryzysu obecnie urzędujący prezydent będzie tracił. To jest tak prosta kalkulacja?
Nie, oczywiście, że nie jest proste. Nic nie jest w dzisiejszym świecie proste. Natomiast powiedziałbym, że to, co jest pewne, to sytuacja, w której w obecnej chwili na poziomie drugiej tury Andrzej Duda no bez wielkiej skali przewagi, ale będzie miał taką przewagę, co pokazują w zasadzie wszystkie publikowane sondaże. Natomiast za kilka miesięcy tak czy nie tak coś może być inaczej, jakiś kontekst może się zmienić. Warto też dodać do tego jeszcze jedną okoliczność, bez której, jak sądzę, wszystkie te spekulacje mogłyby nie mieć miejsca, to znaczy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość nie dysponuje już większością na sali sejmowej i sytuacja, w której po 6 sierpnia dotychczasowa głowa państwa musiałaby przestać spełniać tę funkcję, oznaczałoby, że tę funkcję powinien przejąć marszałek Sejmu. No a jeśli ktoś prawdopodobnie tej większości nie ma, to nie ma również marszałka Sejmu, co mogłoby oznaczać, że faktycznie funkcja głowy państwa do czasu takich wyborów przypadłaby komuś popieranemu przez opozycję w gronie posłów.
Ale jak rozumiem, to jest też taki sygnał wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nasze rozmowy, czyli naszej opozycji z panem prezesem Gowinem nie są zakończone. Cały czas jest w grze sytuacja, kiedy tracicie jako Prawo i Sprawiedliwość większość w Sejmie.
Ja myślę, że nawet opozycja nie musi takich sygnałów wysyłać. Wystarczy posłuchać wypowiedzi posła Sośnierza, które w swoim krytycyzmie wobec obecnie rządzących, jeśli chodzi o sposób walki z pandemią i efekty tej walki, dalece przekraczają to, co tak naprawdę na ten temat mówią najważniejsi politycy opozycji. Jak sądzę, większość z nich nie odważyłaby się stawiać aż tak daleko idących tez, no, co samo w sobie jest bardzo znamienne. I pokazuje, że w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość nominalnie w ostatnich wyborach wraz z koalicjantami miało 5 mandatów przewagi, to jeśli policzyć posła Sośnierza i najbliższych współpracowników Jarosława Gowina, to z całą pewnością nie otrzymamy tutaj liczby mniejszej niż 5.
No, ale jeżeli jest taka nowa większość, to ona może się objawić już szybciej. Nie trzeba czekać do 6 sierpnia i do wyboru nowego marszałka Sejmu, aby opozycja przyjęła przynajmniej tymczasowo urząd prezydenta. To może się odbyć także w czasie głosowania poprawek senackich. Ja dobrze rozumuję, czy gdzieś popełniam błąd?
No, oczywiście, że wszystko zależy tylko od możliwości wprowadzenia odpowiednich punktów do porządku obrad. Natomiast polityka, tak jak i ekonomia, nie jest z reguły kwestią rzeczy absolutnych, tylko kwestią poszukiwania równowagi, korelowania miejsca, czasu i treści. Nie wszyscy spośród uczestników tej gry z udziałem opozycji i kilku czy kilkunastu posłów z grona Zjednoczonej Prawicy też we wszystkim mają jednakowe interesy. Paradoksalnie sama rewitalizacja kampanii Platformy Obywatelskiej może powodować, że niektórzy politycy chętni do uczestnictwa w takiej grze mogą zdać sobie sprawę, że rewitalizacja kampanii Rafała Trzaskowskiego oznacza perspektywę nasilenia się bipolaryzacji, która wszystkich szukających miejsca w szeroko pojętej przestrzeni pomiędzy Platformą a PiS-em zmiecie z politycznej powierzchni ziemi.
No ale z drugiej strony, panie profesorze, gościem Popołudnia Wnet był Marek Sawicki, chyba cały czas istotny polityk PSL-u, który sugerował, że tutaj jest rozgrywka wielowątkowa i że być może akurat w sprawie terminu wyborów to Platforma i PiS idą ręka w rękę, tak żeby właśnie ten antagonizm między dwiema największymi partiami rozbuchać, a tym samym przykryć wszystkie trzecie kandydatury.
Tak, natomiast nie ulega wątpliwości, że Marek Sawicki to jeden z najbardziej doświadczonych i najpoważniejszych polityków w Polskim Stronnictwie Ludowym. Natomiast pamiętajmy, że sytuacja samej Platformy Obywatelskiej wewnętrznie też jest bardzo złożona. Siła obecnego kierownictwa tej partii, legitymizacja wewnątrz niej i poza nią jest dużo mniejsza niż Platformy z czasów Grzegorza Schetyny czy Platformy z czasów Donalda Tuska. Są też różne siły pozaparlamentarne, grupy nacisku, lobbies i tak dalej, które mogą być zainteresowane tym, żeby szybciej Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, a jeżeli Platforma Obywatelska odbudowywała swoją siłę jako partia polityczna, to nie jest tak, że wiosenny kryzys Platformy Obywatelskiej zupełnie przeminął i ta partia jest aż takim hegemonem opozycji, jakim była wcześniej. Myślę, że ta wypowiedź potwierdza tylko tezę, że różne podmioty grają o różne stawki i różne rzeczy. Często pewnie są to sprawy, które perspektywy funkcjonowania tego systemu politycznego mogłyby się wydawać jakoś sprawami drobnymi, ale dla funkcjonowania niektórych grup czy partii politycznych może to być kwestia życia i śmierci.
To przejdźmy do tego kandydata, który zdaje się przebojem wbił się w ten wyścig prezydencki, Rafał Trzaskowski. Zdaniem wielu obserwatorów polityk, który nie walczy o to, aby prezydentem zostać, ale o to, aby przywrócić prymat na opozycji Platformie Obywatelskiej nadszarpnięty, jak pan profesor powiedział, kryzysem wiosennym, czy kandydowaniem pani marszałek Kidawy-Błońskiej, które nie skończyło się dość fortunnie.
Nie ma wątpliwości, że determinantem wystawienia Rafała Trzaskowskiego, który odniósł dość efektowne zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Warszawie, a więc jednak ryzykowaniem pozycji polityka, który pewnie w przyszłości miałby odgrywać jeszcze poważniejsze role wśród opozycji, było załamanie się notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wręcz katastrofa kampanii wyborczej towarzyszącej tej pani polityk. Natomiast ktoś, kto dotarłby do drugiej tury, nie byłby faworytem w starciu z Andrzejem Dudą, ale to nie jest tak, że byłby w absolutnie beznadziejnym położeniu, że nie miałby w żadnej sytuacji najmniejszych szans. W wyborach samorządowych w 2018 roku w miastach, i to nie tylko w kilku największych aglomeracjach tradycyjnie zdominowanych przez orientację liberalną, powstawał pewien mechanizm plebiscytowy, gdzie głosy wszystkich słabszych kandydatów kierowały się przeciwko politykowi Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość ratowało się przed tym mechanizmem w ostatnich kampaniach wyborczych, w wyborach do Sejmu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nadzwyczajną mobilizacją prawie wszystkich, których było w stanie zmobilizować, także często wyborców mniej na co dzień zainteresowanych polityką, ale oczywiście jeśli spojrzymy na kampanię Rafała Trzaskowskiego, to widać wyraźnie, że od początku ona miała przede wszystkim zmarginalizować innych kandydatów opozycyjnych, co skądinąd udało się jak najbardziej. Jednym z wielu dowodów może być to, że polityk Platformy nie uniknął na przykład do końca deklaracji światopoglądowych, które w kontekście drugiej tury niczego pozytywnego by nie przyniosły w walce umiarkowanych wyborców, natomiast trafiają do takich niż wyborców, które można było odebrać politykom podobnym do Roberta Biedronia czy Szymona Hołowni.
No ale jakbyśmy nakreślili sobie na szybką mapę polskiego społeczeństwa wyborczego roku 2020, to czy ta teza, która dominuje, że Rafał Trzaskowski jest politykiem niewybieralnym obecnie w Polsce, jest tezą prawdziwą? Czy to jest tak, że jednak są jakieś pokłady albo jakieś ruchy elektoratu, które łamią zastane preferencje wyborcze i wskazują, że Rafał Trzaskowski może osiągnąć triumf nad Andrzejem Dudą?
Bardzo dużo będzie zależało od frekwencji wyborczej, i to nie tylko w sensie jej globalnej wielkości, ale także asymetrii, absencji w różnych grupach wyborców. Otóż im niższa frekwencja, tym większe prawdopodobieństwo zwycięstwa kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a im wyższa frekwencja, tym więcej niewiadomych, ponieważ to zależy od tego, które grupy się pojawią bądź nie pojawią przy urnach, więc w tym to jest jeden z elementów, jakby odpowiedzi na pytanie, dlaczego głównemu nurtowi opozycji niespieszno było do wyborów w cieniu pandemii, nawet jeśli to największe zagrożenie już w kontekście samych wyborów minęło. Tak więc Andrzej Duda byłby faworytem, ale jak sądzę, nie byłoby to tak łatwe, jak to się w niektórych elekcjach prezydenckich w Polsce w minionym 30-leciu zdarzało.
Ale z drugiej strony mamy dwa ostatnie przykłady, które pokazują, że ponadstandardowa frekwencja może albo służyć w wielkich miastach czasami opozycji, a czasami wręcz odwrotnie służyć partii rządzącej, jak w przypadku eurowyborów. Od czego to zależy, który elektorat silniej się stawi w większej liczbie przy urnach wyborczych?
Generalnie przy urnach wyborczych częściej stawiają się zadowoleni. I oni są w olbrzymim stopniu podstawą elektoratu przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, co powoduje, że statystycznie częściej są to mieszkańcy aglomeracji. Świadomie mówię aglomeracji, a nie miast, ponieważ olbrzymi przyrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej na terenach wiejskich w ostatnich latach w olbrzymim stopniu wynikał z tego, że wielu mieszkańców miast przenosiło się w ich bezpośrednie sąsiedztwo. I ten elektorat na pewno stawi się przy urnie i na pewno będzie głosował w większości przeciwko obecnemu prezydentowi. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ponownie będzie musiało starać się zmobilizować tych wyborców, dla których na przykład kwestie polityki społecznej są bardzo atrakcyjne, zachęcać ich do udziału w wyborach nie tyleż nowymi obietnicami, co gwarancjami utrzymania zdobyczy z minionej kadencji. W innych kwestiach też przedstawiając się jako jedyny poważny gwarant stabilności funkcjonowania państwa w różnych jego wymiarach, w skomplikowanych czasach, jakim wszystkim przyszło żyć. Na to wszystko oczywiście nakładają się także różnice dotyczące demografii, proporcjonalnie w różnych pokoleniach różnie się rozkładają sympatie dla poszczególnych kandydatów. Analogicznie z czynnikiem przestrzennym różnie to wygląda w różnych województwach, regionach, powiatach, osiedlach i tak dalej. Kogoś gdzieś jest więcej, kogoś jest mniej i z reguły sztaby wyborcze tego typu kwestie mają bardzo precyzyjnie opracowane. Natomiast życie społeczne jest na tyle złożone, że nie zawsze można w łatwy sposób zarządzać i administrować sympatiami wyborców. Więc te wybory miały pewną dozę nieprzewidywalności, choćby ze względu na ten korespondencyjny aspekt, który zapewne w obecnej skali, gdyby się pojawił, oczywiście to będzie precedensem.
To jeszcze na koniec pytanie o to, co już pan profesor powiedział, czyli o kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, że tutaj już żadnych nowych propozycji transferów społecznych pewnie nie będzie, będzie tylko obrona tego, co zostało już zrealizowane. Czy to nie jest za mało, że to nie jest tak, jak część osób podkreśla, że to jest strasznie reaktywna kampania i że ona nie ma podobnej mocy i energii, jaką wykazywał prezydent, kiedy był jeszcze kandydatem na prezydenta Andrzej Duda w roku 2015, wtedy go niosła realna emocja społeczna. Teraz już jest tylko takie zapewnianie, że już nic nie będzie odebrane, że to może być po prostu za mało.
Musimy pamiętać o dwóch aspektach. Pierwszy wiąże się ze zjawiskami gospodarczymi, to znaczy wszyscy widzimy, że żyjemy w skomplikowanej rzeczywistości i budżet państwa, budżety samorządów będą musiały znieść bardzo dużo, by można było podtrzymać poziom życia obywateli. Można tylko dyskutować nad sposobami czynienia tego, ale nie nad samym faktem i w tym sensie wszyscy stajemy się trochę bardziej oszczędni i możemy, wielu obywateli może zacząć myśleć tak, że jeśli pojawi się coś nowego, to może się to wcześniej czy później skończyć odebraniem czegoś, co już jest. I druga rzecz, coraz liczniejszą grupę wyborców stanowią młodzi wyborcy, ukształtowani już w pełni przez Szkołę III Rzeczpospolitej, którzy myślą o życiu społecznym i gospodarce w sposób niemalże darwinistyczny i często są bardzo niechętni wszelkim transferom społecznym, choćby dlatego, że sami nie są jeszcze kimś, kto ponosi materialną odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich i stąd mogą patrzeć w trochę bardziej indywidualistyczny sposób przez pryzmat własnego interesu i własnej swobody, a nie bezpieczeństwa ekonomicznego. I to też powoduje, że myśląc o tych wyborcach, o tym, żeby nie skierować ich przeciwko sobie, główni politycy muszą być bardzo ostrożni w podejściu do takiego klasycznego modelu polityki z redystrybucją dochodu poprzez podatki, w ogóle instytucje publiczne.
Wydawałoby się, te 4 lata, czy już prawie 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniło podejście do gospodarki, że to, co królowało w latach 90., czyli taki neoliberalizm jako podstawowa funkcja myślenia o życiu społecznym, życiu gospodarczym, odeszło w dal, bo okazało się, że to nie jest prawda, że życie nie jest tak ułożone, jak to pisał, jak o tym mówił, bo pisał to niespecjalnie pan profesor Balcerowicz.
No, nie chciałbym tu używać klasycznej formuły, żeby kształtuje świadomość, ale cały wzorzec kulturowy i edukacyjny trwający przez lata i często doświadczenie dnia codziennego było właśnie w ten sposób ukierunkowane, by pokazywać, że po pierwsze liczy się tylko interes self-made mana, zaspokojenie indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych, a dopiero potem cokolwiek innego. Pewnie wielu młodych ludzi nie do końca zdaje sobie nawet sprawę z tego, że mityczne składki na ZUS nie są w istocie składkami na ich przyszłe emerytury, ale są składkami na emerytury ich babci, rodziców, już babci, dziadków, a już niedługo rodziców. Więc oczywiście w skali globalnej następuje pewna zmiana w myśleniu o gospodarce. Podatek liniowy, który nigdy nie był dominującym ani popularnym we współczesnym świecie, nie przeżywa złotych lat i jest ograniczany, ale myślę, że sporo jeszcze musi się zmienić, by i w Polsce myślenie z powrotem stało się myśleniem bardziej przenikniętym troską o dobro wspólne zarówno w skali całego państwa, całego społeczeństwa, jak i nawet kręgu rodzinnego.
Powiedział profesor Rafał Fedoruch, politolog Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za
rozmowę.
I do usłyszenia. 17:37 na zegarach. Teraz na sekundę zanurzymy się jeszcze w muzyce, a będzie to stary, dobry Bob Marley, Buffalo Soldier, a potem przejdziemy do spraw europejskich, bo Parlament Europejski też niestety nie próżnuje. Ale najpierw Bob Marley.